Druga księga Samuela, trzeci rozdział. Czytajmy od wiersza 17 do wiersza 19. A Abner układał się ze starszymi Izraela, mówiąc: już dawno chcieliście mieć Dawida królem nad sobą. Zróbcie to teraz, gdyż Pan, Jahwe, powiedział o Dawidzie tak: ręką Dawida, mego sługi, wybawię mój lud izraelski z mocy Filistyńczyków i z mocy wszystkich jego nieprzyjaciół. Abner przemawiał również do Beniaminitów oraz poszedł, aby rozmówić się z Dawidem w Hebronie i powiedzieć mu wszystko, co uznali za dobre Izrael i cały dom Beniamina. Ostatnio przyglądaliśmy się tej nagłej przemianie, jaka nastąpiła w postawie Abnera, kiedy to po zgrzycie, jaki miał miejsce w jego relacji z ustanowionym przez niego samego królem północnych plemion Izraela, Iszboszetem, synem Saula, Abner zagroził odmową dalszego poparcia swemu dotychczasowemu panu i obiecał przenieść swoją lojalność do obozu Dawida. Dawid przez 7 lat i 6 miesięcy panował jedynie nad plemieniem Judy w Hebronie i cierpliwie oczekiwał na tę przemianę północnych plemion Izraela. W tym aspekcie Dawid jest pięknym obrazem Pana Jezusa, który nie obejmuje władzy w życiu człowieka szturmem, ale cierpliwie czeka na ludzkie przyzwolenie. Niektórzy oczekują, że Pan Jezus zdobędzie ich serce przez jakiś zmasowany atak, że wtargnie do ich życia i zburzy postawione tam przez nich barykady i wjedzie do ich stolicy jakimś niebiańskim czołgiem. Tymczasem Pan Jezus stoi u drzwi i kołacze. Nie wyłamuje drzwi, nie wdziera się przez okno, nie rozbiera dachu, nie podkopuje się, ale stoi u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, mówi Jezus, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi. Te słowa, myślę, że wiecie, Pan Jezus kierował do oziębłego kościoła. Chociaż często używane są w ewangelizacyjnym kontekście i z pewnością w jakimś stopniu odzwierciedlają prawdę o sytuacji niewierzących ludzi, ale bezpośrednio odnoszą się do letniego chrześcijaństwa, do pozbawionych świętego żaru i gorliwości religijnych ludzi, którzy zaślepieni pozorami nie widzą swojego duchowego ubóstwa. I do takich głównie dzisiaj chciałbym skierować moje poselstwo. Pan Jezus nie odwraca się od takich ludzi, ale boleje nad ich smutnym stanem. Napomina, smaga, karci, wzywa do upamiętania i gorliwości. Nigdy jednak nie zmusza nikogo do posłuszeństwa. Napomina, wzywa do porzucenia zgubnej drogi i obrania zbawczego kursu. Staje u drzwi i kołacze. Być może stoi dzisiaj u Twoich drzwi. I to kazanie jest Jego łaskawym pukaniem do Twojego serca. Czy usłuchasz Jego głosu? Czy otworzysz? Czy zaprosisz Go do środka? Czy pozwolisz Mu objąć panowanie nad całym Twoim życiem? Nie tylko nad Hebronem, nie tylko nad jakąś częścią, ale nad całym Twoim życiem. Czy pozwolisz Mu, tak jak wielu to uczyniło, zasiąść właśnie w Hebronie, w tym miejscu społeczności, w tej religijnej sferze życia i pozwolisz Mu panować tylko nad tym jednym plemieniem? Czy pozwolisz Mu panować, ale tylko nad określonymi przez Ciebie, wybranymi obszarami Twojego życia? Tylko w wyznaczonym przez Ciebie zakresie i czasie. Myślę, że wielu ludzi w ten sposób przyjmuje władzę Jezusa w swoim życiu. Chociaż śpiewamy wszystko daję Ci, dla wielu są to tylko słowa piosenki. To, co oddali Jezusowi, to to najczęściej, co ich bolało, to, z czym sobie nie radzili, to, co sprawiało ich, iż życie było w takim chaosie. I powiedzieli: Panie, ratuj mnie, pomóż mnie, wyrwij mnie z nałogu, napraw moje małżeństwo, pomóż mi w moich kłopotach finansowych, uzdrów mnie, ulecz mnie. Wielu ludzi z tym przyszło do Jezusa i powiedziało: Panuj w moim życiu, ratuj mnie, pomóż mi w tym czy w tamtym. Jakże często to wszystko, co mu oddali. Powiedzieli: tak, bądź panem mojego życia, ale w praktyce to się nigdy nie stało. Pamiętaj, że Bóg nie zmusi cię do miłości, do wiary, do zaufania, do wierności czy do posłuszeństwa. On może przyprzeć cię do muru. Może cię boleśnie doświadczyć i zmusić do refleksji nad twoim stanem, ale w ostatecznym rozrachunku to ty musisz podjąć decyzję i każdego dnia ją podejmujesz. Jak daleko będzie sięgała jego władza w twoim i w moim życiu? Bóg pragnie sprawować absolutne rządy w naszym życiu, ale nie z przymusu. On oczekuje naszego ufnego poddania się Jemu w posłuszeństwo, zaufania Jego przewodnictwu i naszego dobrowolnego otwarcia przed Nim wszystkich sfer i wszystkich aspektów naszego codziennego życia. I tak naprawdę Pan Jezus w takiej mierze panuje nad nami, w jakiej my Mu na to pozwalamy. Jeśli Jego władza jest ograniczona w Twoim życiu, to nie zwalaj winy na ciężkie czasy, na swoją wyjątkową sytuację, na rząd, na kościół, na innych, ale zastanów się nad sobą. Na ile naprawdę chcesz i szczerze pragniesz władzy Jezusa? Na ile szczerze i prawdziwie zapraszasz Go i pozwalasz Mu swobodnie zmieniać i przekształcać Twoje życie? A może jesteś w gronie tych, którzy zawsze znajdują dla siebie jakąś wymówkę? Może nie podoba ci się sposób, w jaki Bóg do ciebie przemawia, albo osoba, którą do ciebie posyła? O dziwo, czasami tacy ludzie jak Abner pełnią rolę Bożych ewangelistów. Kilka dni temu mój sąsiad opowiadał mi, jak to z papierosem w ustach i klnąc jak szewc, napominał swojego pracodawcę, aby przestał się modlić do anioła w swoim szkapleżu, a modlił się do żywego Boga, który go jedynie może wysłuchać. Jakże dziwny ewangelista, jeszcze nie nawrócony, jeszcze klnie jak szewc, śmierdzi od niego dymem, ale drugiemu bezbożnikowi mówi: Ty, człowieku, przestań się modlić do figur, przestań się modlić do swojego szkapleża i do anioła w szkapleżu, ale módl się do Boga żywego, który cię może wysłuchać. Jakże wymyślnymi sposobami i przez jak różnych ludzi Bóg przemawia zarówno do grzeszników, jak i do swojego kościoła. To Abner układał się ze starszymi Izraela, mówiąc: już dawno chcieliście mieć Dawida królem nad sobą. Zróbcie to teraz. Abner, co ty mówisz? Przecież jeszcze niedawno przy boku Saula walczyłeś z Dawidem. A wczoraj stałeś z jego synem Iszboszetem, twierdząc, że to on jest prawowitym władcą. A dzisiaj wzywasz nas, abyśmy Dawida obwołali królem? Abner to ambasador króla, z którym nie ma za wiele wspólnego. To, co mówi, jest poprawne i słuszne, ale jakże dziwnie brzmi to w jego ustach. Niestety i dzisiaj Pan Jezus ma takich ambasadorów i ewangelistów, którzy choć głoszą dobrą nowinę i zachęcają do przyjęcia Jezusa jako Pana i Króla, sami Mu nie służą. Wykonują swą religijną posługę pod płaszczykiem świętego pozoru, podczas gdy ich prawdziwe motywy i interesy są pieczołowicie ukrywane przed ludzkim okiem. I zadajemy sobie czasami pytanie, czy Bóg może się czymś takim posłużyć? Skoro Bóg posłużył się osłem, i był gotów ożywić kamienie, aby ogłaszały Jego chwałę, to z pewnością może posłużyć się każdym. Tak jak posłużył się Abnerem, aby posadzić Dawida na tronie Izraela, tak też może posłużyć się współczesnymi religijnymi najemnikami czy obłudnikami, aby posadzić na tronie ludzkich serc wielkiego syna Dawida. Podobnie zresztą było za czasów ziemskiej służby naszego Pana, który powiedział: na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. I wiele w Kościele jest takich, którzy mówią, ale nie czynią. Mają wiedzę, znają Biblię, wiedzą, jakie są Boże wymagania. Mówią, dobrze mówią, prawdę mówią, ale nie czynią. Jakimż są świadectwem? Jakimż są światłem dla tego świata? Biada takim Bożym sługom i takim pracownikom. Choć Bóg posługuje się i może użyć ich słów, ich czyny sprowadzą na nich święty gniew i słuszną, surową Bożą odpłatę. Módlmy się, aby Bóg zachował nas od takich ewangelistów i takich pracowników oraz aby pomógł każdemu z nas służyć Mu ze szczerego serca, tak aby dzień naszego rozliczenia był dniem radości i chwały. Spójrzmy na Abnera i jego argumenty. W wierszu 17 Abner zwraca się do starszych Izraela ze słowami: już dawno chcieliście mieć Dawida królem nad sobą. I tak naprawdę, gdyby nie Abner i jego plan ustanowienia Iszboszeta królem Izraela, być może starsi izraelscy obwołaliby Dawida królem zaraz po klęsce Saula na pogórzu Gilboa. Jeszcze za panowania Saula wielu zdawało sobie sprawę, że to Dawid jest ich prawdziwym wyzwolicielem, kiedy radośnie śpiewali: pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. Gdy Dawid służył Saulowi jako dowódca zastępu, odnosząc coraz to nowe militarne zwycięstwa nad Filistynami, w pierwszej księdze Samuela w 18 rozdziale i 16 wierszu czytaliśmy, iż cały Izrael i Juda miłowali Dawida, gdyż występował i wracał na ich czele. A więc widzieli w nim Bożego przywódcę i miłowali go. Cały Izrael i Juda. Abner więc słusznie argumentuje: już dawno chcieliście mieć Dawida królem nad sobą. A następnie dodaje: zróbcie to teraz, gdyż Pan powiedział o Dawidzie tak: ręką Dawida, mego sługi, wybawię mój lud izraelski z mocy Filistyńczyków i z mocy wszystkich jego nieprzyjaciół. A więc Abner nie tylko odwołuje się do woli starszych Izraela i całego ludu, ale przytacza Bożą zapowiedź ich wyzwolenia spod opresji Filistyńczyków i spod władzy wszystkich ich nieprzyjaciół. Oczywiście, mówiąc te słowa, Abner przyznaje się do wieloletniego nieposłuszeństwa i sprzeciwiania się objawionemu Bożemu zamysłowi, który teraz właśnie przedstawia. Więcej, wykazuje też brak spójności między pragnieniem a działaniem starszych Izraela. Mówi do nich: już dawno chcieliście, ale nie uczyniliście tego. Jest wielka rozbieżność między chceniem a wykonaniem. Wielu ludzi zadowala się tym, że chce. Wielu ludzi zadowala się tym, że czegoś pragną, nawet jeśli tego nigdy nie zrobią. Ale chcieli dobrze. Ale przecież pragnęli. Ale przecież obiecywali. I dla niektórych dzisiaj to wystarczy. Abner jednak, myślę, tutaj słusznie pokazuje, że to nie jest to samo. Mówi: już dawno chcieliście, a więc teraz zróbcie to. Może się nad tym głęboko zastanawialiście. Może o tym gorąco dyskutowaliście. Może żywiliście wielką nadzieję, że się to kiedyś stanie. Ale nic z tym nie zrobiliście. Zróbcie to teraz, wzywa Abner. Bracia i siostry, pozwólcie, iż posłużę się tym wezwaniem Abnera, skierowanym do ociągającego się Bożego ludu, by uczynili Dawida królem nad całym Izraelem, jako analogią odnoszącą się do panowania Syna Dawidowego, Pana Panów i Króla Królów, Jezusa Chrystusa, nad całym naszym życiem. Już dawno chcieliście mieć Jezusa Chrystusa królem nad sobą. Czy jest? Czy uczyniliście Go królem? Zróbcie to teraz. Zróbcie to teraz. Jeśli Jego panowanie jest godne pożądania, jest też godne wykonania, realizacji, ziszczenia się w naszym doświadczeniu. Jeśli Pan Jezus jest wyznaczonym przez Boga królem, namaszczonym przez Ducha Świętego, aby wybawić nas od naszych duchowych nieprzyjaciół, musimy Go uczynić naszym królem i to niezwłocznie. Nie bądźmy jak plemiona północne, które chciały to uczynić, ale na chęci się skończyło przez wiele długich lat. Iluż to ludzi kończy na dobrych chęciach? Nie bez przyczyny jedno z naszych ludowych przysłów mówi, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Zamiary i pragnienia to za mało, aby osiągnąć zamierzony cel. Potrzebne jest skuteczne działanie. I wiem, że wielu z was jest rozczarowanych i zniechęconych postawą i zachowaniem innych, bo łatwiej zobaczyć nawet źdźbło wokół innego niż belkę w swoim własnym. I wielu z was jest rozczarowanych i zniechęconych, dlatego że słyszeliście i niejednego brata, niejedną siostrę, którzy obiecywali zmianę, poprawę, pracę nad sobą. Rozmawialiście, modliliście się razem, chcieliście jakoś pomóc, ale widzicie, że to były tylko puste słowa, czcze, obietnice, może nawet stały za tym jakieś chęci, ale nie było przełożenia na realizację. I można powiedzieć, że to jest faktycznie brukowanie piekła. Każdy z nas przechodził przez doświadczenia i znalazł się w różnych sytuacjach, w których wyraźniej uświadamialiśmy sobie potrzebę uczynienia Pana Jezusa królem nad całym naszym życiem, a nie tylko nad jakąś Jego częścią. Niektórzy zetknęli się z żywą wiarą innych ludzi. Myśleli, że są wierzący, myśleli, że są gorliwi, dopóki nie spotkali tych, którzy naprawdę byli wierzący i naprawdę byli gorliwi. I słuchając ich, obserwując, byliśmy konfrontowani z naszą niewiarą, z brakiem naszej gorliwości, z kompromisami, które tolerowaliśmy w naszym życiu, z obłudą i naszym nieposłuszeństwem. Pragnęliśmy, aby nasza wiara była tak żywa jak ich. Pragnęliśmy, aby Jezus panował w nas, tak jak widzieliśmy, że panował w nich. Ale jakże często skończyło się na niespełnionych pragnieniach. Nie podjęliśmy wiążących decyzji, ani konkretnych kroków zmierzających do naszej przemiany. Pozostały jedynie sentymentalne wspomnienia o wspaniałych braciach i wspaniałych siostrach. Innym razem byliśmy poruszeni słowami jakiejś książki, czy świadectwa, czy kazania. Nasze serca rozpaliły się emocjami. Zobaczyliśmy siebie w gronie bohaterów wiary. Nasze życie przemienione, nasze modlitwy wysłuchane, wielkie dzieła i trwałe owoce pełnej władzy Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Skończyło się jednak na chwilowym emocjonalnym poruszeniu, kilku uronionych łzach, pustych obietnicach. Nie podjęliśmy wiążących decyzji ani konkretnych kroków zmierzających do przemiany. Dawno zapomnieliśmy słowa tych kazań, świadectw czy przekonujących treści czytanych książek. Jeszcze inni z nas doświadczyli ciężkiej choroby, czy nas samych, czy bliskich nam osób, kiedy to z wielkim wołaniem zanosiliśmy błagania do wielkiego lekarza, aby się zmiłował, aby ratował, aby uleczył. Iluż to ludzi w ciężkiej chorobie obiecywało pełne poświęcenie swego życia, jeśli tylko zostanie ono uratowane i przedłużone. Czasami śmierć sąsiada, znajomego, członka rodziny, jest bolesnym ciosem, który zmusza nas do głębokiej refleksji nad sensem naszego życia, nad czekającą nas wiecznością, nad naszym duchowym stanem. I wtedy wyraźniej widzieliśmy nasze nieposłuszeństwo, naszą samowolę i brak pełnej władzy Bożego Syna w naszym życiu. Jeszcze innym razem jakaś życiowa porażka, upadek w grzech, dręczące nas wyrzuty sumienia, myśli o lepszym, godniejszym, bardziej wartościowym inwestowaniu naszego czasu, chwalebnym wykorzystaniu naszych talentów. To prowadziło nas do przekonania, że potrzebujemy być bliżej Zbawiciela. Potrzebujemy więcej Jego mocy, Jego panowania w nas. Obiecywaliśmy, postanawialiśmy, zaczynaliśmy się modlić, ale niestety nasze pragnienia okazały się zwiewne jak poranne mgły. Już dawno chcieliśmy mieć Jezusa królem nad sobą. A jednak bardziej umiłowaliśmy wygodę, bardziej umiłowaliśmy przyjemności. Wybraliśmy krzywe ścieżki kompromisów. Uchylaliśmy się od pokuty, od podjęcia zdecydowanych kroków i działań, które pozwoliłyby Jezusowi panować nad nami. Jak długo będziemy zwlekać? Ile mamy czasu? Pewien bogobojny brat regularnie odwiedzał swego znajomego w szpitalu, który umierał na raka. I za każdym razem, kiedy przedstawiał temu choremu znajomemu Ewangelię i wzywał go do nawrócenia, oddania się pod panowanie Chrystusa, ten odpowiadał, że musi się jeszcze zastanowić, że musi to dobrze rozważyć. Powtarzał: nie dzisiaj, nie teraz. Pozwól, że o tym jeszcze pomyślę. Muszę jeszcze o tym trochę pomyśleć. Kiedy kolejnego dnia nasz bogobojny brat udał się ponownie do szpitala, łóżko jego znajomego było puste. Odszedł do wieczności, zastanawiając się nad oddaniem swego życia w ręce Zbawiciela. Tak jak król Agrypa, który słuchał rzeczowych argumentów apostoła Pawła i stwierdził: jeszcze trochę, a przekonasz mnie, abym został chrześcijaninem. Jeszcze trochę, prawie, ale nie zupełnie. Pomyślcie, jaka to tragedia być takim prawie chrześcijaninem. Prawie oddać się Jezusowi pod panowanie, ale nie zupełnie. Już dawno chcieliście mieć Jezusa królem nad sobą. Zróbcie to teraz. Jak długo jeszcze będziesz myślał, zadawał pytania, zwlekał, ociągał się? Zrób to teraz, póki możesz, póki jest na to stosowny czas. Nie tkwij w tym absurdalnym stanie, wierząc, że jest to słuszna decyzja i zaniedbując podjęcia jej. Jak możesz, świadomy niebezpieczeństwa, nie szukać drogi ucieczki? Tak jak było konieczne, by Dawid został królem, aby ratować Izraela od Filistynów, tak i w naszym przypadku, aby nas zbawić, Jezus musi być naszym Panem, naszym Królem. Wielu ludzi dość chętnie wyraża zgodę na zbawienie przez Jezusa, ale gdy przychodzi im podjąć ten krok, a mianowicie, że Jezus musi zostać zaakceptowany jako władca, jako prawodawca, jako król i pan całego ich życia, zaczynają się wycofywać i w konsekwencji odrzucają życie wieczne. Nasze zbawienie lub nasza zguba od tego są uzależnione. Jeśli Jezus nie jest twoim królem, to kto jest? To diabeł włada na tronie twojego serca i twoja dusza jest zgubiona. Biblia bardzo jasno nam mówi, iż są tylko dzieci Boże i są dzieci diabelskie. I albo jesteś dzieckiem Boga i w twoim życiu Bóg faktycznie rządzi. Jesteś Jego sługą, jesteś Jego dzieckiem, ale jesteś też Jego sługą. Jesteś Jemu poddany, liczysz się z każdym Jego zdaniem w każdej kwestii swojego życia, albo nie. Twoje dobre chęci, twoje piękne słowa, najświętsze deklaracje i religijne gesty nie zmieniają twojego tragicznego położenia. Tylko wtedy, gdy Twoje i moje serce dobrowolnie podda się najwyższej władzy Króla Jezusa, prawdziwie dokona się w nas dzieło zbawienia. A Jezus zajmie się oczyszczaniem naszego charakteru od wszystkich Jego wrogów, aż zbuduje sobie w nas imperium, w którym On sam będzie królować w świętości i pokoju. Jezus musi królować. Co na to powiesz? Czy tak będzie, czy nie? Czy chcesz się wahać w tak kluczowej sprawie? Jezus musi być Twoim i moim jedynym, absolutnym Panem i Władcą. Jego wola musi być moją i Twoją wolą. Jego przykazania muszą być Twoim i moim prawem, a Jego przykład musi być modelem naszego życia. Czy zgadzasz się, czy też nie? Czy musisz o tym pomyśleć? Czy nie rozumiesz tego? A czym chcesz się jeszcze zastanawiać? O czym chcesz jeszcze myśleć? Czy to jest po prostu taka wygodna wymówka, aby odłożyć to na potem i zapomnieć o tym i nic z tym nie zrobić? Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus nie chce narzucić Ci swojej władzy, gdyż Jego królestwo to królestwo miłości, a nie królestwo terroru. Aż mnie kusi, żeby się odnieść do tych politycznych rzeczy dziejących się za wschodnią granicą, ale się powstrzymam. Musisz wyrazić pełną zgodę woli na panowanie Chrystusa w Twojej duszy, albo On w ogóle nie będzie panował. I jeśli Jezus ma panować, to stary król musi być obalony. To niemożliwe, aby posadzić na tronie Dawida i Iszboszeta. Pamiętacie, co znaczy imię Iszboszeta? Jego imię znaczy człowiek hańby, człowiek wstydu. Pamiętacie, co znaczy imię Dawida? Dawid znaczy umiłowany. Iszboszet jest obrazem grzesznego człowieka, okrytego hańbą i wstydem. Dawid natomiast reprezentuje umiłowanego przez Boga człowieka, ukrytego w Jego umiłowanym Synu. Jeśli Jezus ma panować, to stary król musi zostać obalony. Jedno jest naturalną konsekwencją drugiego. To nasze całkowite zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi jest istotnym, kluczowym elementem, gdyż jedynie na gruncie wiary w Pana Jezusa wyrasta pokuta. Pokuta, która prowadzi do wyrzeczenia się wszelkich fałszywych dróg. Gdy człowiek w pełni i szczerze ufa Chrystusowi z całej duszy, zostaje uzdolniony, by nienawidzić grzechu, który kiedyś kochał, i w ten sposób człowiek pozbywa się zniewolenia grzechem, odnosi zwycięstwo nad grzechem. Ale tylko wtedy, gdy Jezus jest na tronie i ta nienawiść, która była w sercu króla do grzechu i nieprawości i zła, staje się naszą nienawiścią, a Jego umiłowanie sprawiedliwości i prawa staje się największą miłością naszego życia. Taki człowiek odnajduje radość w poddaniu się pod święte panowanie Jezusa, bo ufa Mu i wie, że Jego władza jest najlepszą rzeczą w tym życiu. Nie zadowalaj się chwilowym, emocjonalnym poruszeniem. Nie składaj wielkich obietnic, nie zatrzymaj się na dobrych chęciach, ale zrób to, co masz zrobić. Zrób to i to bez zwłoki. Zrób to teraz. Weź przykład z plemion Izraela, które, jak czytamy dalej w 5 rozdziale 2 księgi Samuela, zeszły się wszystkie u Dawida w Hebronie i rzekły: otośmy kość Twoja i ciało Twoje. Już dawniej, gdy jeszcze Saul był królem nad nami, Ty wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela i Jahwe rzekł do Ciebie: Ty będziesz pas mój lud, Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Zeszli się tedy wszyscy starsi Izraela u króla w Hebronie i król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem. Już dawno chcieli to uczynić, ale teraz to zrobili. Już dawno chcieliście mieć Jezusa królem nad sobą. Zróbcie to teraz. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, prosimy, byś przemawiał do każdego z naszych serc. Niektórzy z nas potrzebują po raz pierwszy w życiu tak naprawdę szczerze, uczciwie oddać się Tobie. Już dawno o tym myśleli, już dawno się nad tym zastanawiali. Już były takie sytuacje w życiu, gdzie po jakimś emocjonalnym poruszeniu, czy doświadczeniu, czy przeżyciu padły jakieś słowa i obietnice, ale to były tylko słowa. Nie było za tym szczerego serca i pełnego oddania się, ale był jakiś układ, by coś zyskać, by znaleźć jakąś pomoc, jakiś ratunek. Proszę, kochany Panie, byś przez Ducha Świętego dał to zrozumienie, iż jeśli nie Ty panujesz w naszych sercach, to jesteśmy pod panowaniem szatana, pod panowaniem grzechu. Jesteśmy na gruncie zagłady. Ciąży na nas Twój sąd i gniew. I wiedząc tak wiele, i doświadczywszy tak wiele, jakże straszna będzie nasza kara. Modlę się, kochany Panie, byś przez Ducha Świętego nie dał spokoju sumienia tym wszystkim, którzy zwlekają z podjęciem tego pierwszego kroku w Twoim kierunku uczynienia Ciebie Królem. Byś złamał pychę, byś pokazał głupotę zwlekania z tą decyzją, odkładania ją na bardziej dogodny czas, chęci jeszcze skorzystania z tego świata, chęci jeszcze doświadczenia grzechu. Proszę, kochany Panie, o pracę Twego Ducha i Twoją pełną mocy, łaskę przekonania. Proszę o tych z nas, którzy już dawno podjęli taką decyzję, by ogłosić Ciebie Panem naszego życia. I faktycznie, w jakiejś mierze otworzyliśmy nasze życie dla Ciebie. W jakimś stopniu doświadczyliśmy Twojej władzy, Twojej łaski, Twojej mocy, Twojej radości, tej szczęśliwości, że nasze grzechy są przebaczone, bo przyszliśmy w pokucie, że mamy nowe życie i jesteśmy akceptowani, umiłowani przez Ciebie. Ale gdzieś z czasem okazało się, że siedzą w nas jeszcze ukryci władcy, że wciąż jeszcze mamy bastiony nieprzyjaciela, że wciąż jeszcze jesteśmy pogrążeni w niewierze, w jakiejś mierze wciąż jeszcze nie chcemy puścić naszej władzy czy władzy grzechu w naszym życiu. Nie chcemy pozwolić Tobie, byś objął panowanie nad całym naszym sercem i każdą sferą naszego życia. I wierzę, kochany Panie, że do nas dzisiaj kierujesz to słowo, aby uświadomić nam na nowo, iż Ty nie zadowalasz się tylko Hebronem. Nie zadowalasz się choćby najlepszą cząstką naszego życia, jeśli nie jest to całe nasze życie. Ale tak jak Twoje słowo nam mówi, chcesz mieć dla siebie tylko Ducha, któremu dałeś w nas mieszkanie. Wręcz zachłannie chcesz mieć dla siebie tego Ducha. Daj, Panie, byśmy nie poprzestali na niczym mniejszym od tego. Byśmy nie zadowolili się tylko cząstkowym Twym panowaniem, tylko cząstkowym Twym zwycięstwem, tylko cząstkową wolnością, ale byśmy dążyli do pełni wymiarów chrystusowych. I nawet jeśli głoszący nam ludzie są jak Abner, nawet jeśli wokół siebie widzimy hipokryzję, widzimy pozory, widzimy jakieś rzeczy, które nas zniechęcają i czasami stają się dla nas wymówką, Panie, daj, byśmy usłyszeli z tego wszystkiego Twój głos i Twoje pukanie do naszych serc i nie zwlekali, ale otworzyli przed Tobą nasze serca, porzucili nasz grzech, rozstali się z Iszboszetem, abyś Ty nad nami panował, abyś Ty nas ratował, abyś nas przemieniał i aby Twoje królestwo w nas rozwijało się i mężniało i było chwalebne. Prosimy. Prosimy, Panie, o Twe działanie w naszych sercach i o pracę Twego Ducha przez to słowo, które do nas dzisiaj kierujesz. Prosimy. Amen.